Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. No i czas pogadać o tej dużej, naprawdę dużej informacji, która do nas dotarła bardzo niedawno. Mianowicie zmienił się szef Disneya. Znaczy, wiadomo, że ta struktura wielkich korporacji w USA jest trudna do ogarnięcia, szczerze mówiąc, bo nie wiem, czy to jest kwestia tylko tego rynku rozrywkowego, czy to jest standard, ale mam wrażenie, że tam się bardziej tworzy stanowiska pod ludzi, niż odwrotnie, niż dobiera ludzi do stanowisk, bo tak sobie przeglądałem na przykład strukturę Disneya i no teraz na przykład Bob Iger, zaraz o tym powiemy, dostał stanowisko, którego wcześniej w Disneyu nie było, z kolei pełnił stanowisko wcześniej na przykład nazwane President, które opuścił w 2012 czy coś takiego i już nikt nie zajął go potem, najwyraźniej ktoś inny przejął te obowiązki. Zresztą no to już tak jak pewnie gadaliście przy okazji Dana DiDio i DC, tam też nie do końca było wiadomo, kto w zasadzie podejmuje najważniejsze decyzje.
Też znikały pozycje, pojawiały się nowe.
Więc to jest trudne do ogarnięcia, natomiast no prawda jest taka, że komunikat jest prosty, no bo Iger ustępuje z pozycji tej najważniejszej osoby w Disneyu, tej osoby, która na co dzień, powiedzmy, zajmuje się sprawami Disneya, może w ten sposób.
Jest nazywany nie bez powodu przez prasę imperatorem.
Tak, ale to nie oznacza, że żegna się z Disneyem w ogóle, czy że... Ja bym to nawet określił awansem na dobrą sprawę, bo jakby nie patrzeć, Bob Iger nie będzie CEO Disneya, więc no panowie, nie będzie się zajmował takim bieżącym, powiedzmy, prowadzeniem tego koncernu, ale wciąż pozostanie szef, to się fachowo nazywa chairmanem tego board of directors, nie? Czyli tych udziałowców, tak?
Jak ja sobie to wyobrażam, bo wiadomo, że Iger ma być do końca 2021 i to była już informacja wiadoma od dawna. Jeszcze był pytany przy bodajże konferencji Disney Plus, którą pamiętam śledziłem i po raz kolejny był pytany, czy może znowu emeryturka się odłoży dalej. Powiedział nie, już tym razem, już teraz odkładałem, bo to fakt, o tym pogadamy zresztą, że nie, że tym razem 2021 koniec roku, to jest faktycznie tak jak powiedziałem, to będzie odejście. Z tym, że zakładaliśmy, że dlatego, że on będzie dalej tym CEO do końca 2021 i wtedy się ktoś zmieni. Tutaj ruch jest inny, CEO wchodzi nowy już teraz. Wydaje mi się, że jest to o tyle sensowny ruch ze strony Igara, że on de facto dalej prawdopodobnie będzie miał ostatnie słowo. Jeszcze przez te półtorej roku, nawet ponad, będzie tym gościem, który wydaje mi się, że w razie czego może wejść i powiedzieć stop, albo nie, albo to będzie dalej, wydaje mi się, jeszcze okej, ty już rób, ale w razie czego ja tu jeszcze jestem, żebyś o tym pamiętał,
tak,
żebyś
nie,
jeszcze tutaj...
Nie wiem, że on zachowuje swoją pozycję właśnie jako szef tego board of directors, czyli no i grupy ludzi, która spotyka się w garniturach co jakiś czas przy stole i podejmuje decyzje, to jeszcze właśnie dostał stanowisko no, stworzone dla niego w tym momencie, nazwane executive chairman, czyli jest tak. W zasadzie nad jeszcze tym wszystkim, więc de facto jest wciąż najpotężniejszą osobą w Disneyu, aczkolwiek, no ponownie, nie będzie prowadził jego koncernu na co dzień, prawdopodobnie będzie po prostu przyglądał się tym decyzjom, które będą podejmowane i właśnie tak jak wspomniałeś, pewnie do niego i tak będzie należało ostatnie słowo, przynajmniej do 2021 roku. I mam wrażenie, że to jest po prostu sposób na to też, żeby to przejście, żeby ta zmiana upłynęła, tak, była płynniejsza i żeby też nowy CEO, który no, będzie miał do ogarnięcia naprawdę sporo rzeczy, ewentualnie no, nie był pozostawiony sam w sobie tutaj i mógł się ewentualnie konsultować jeszcze z ustępującym, nie?
To jakby jest z dwie strony istotne. No, z jednej strony pomagasz właśnie nowemu CEO, który jednak przejmuje największą korporację popkulturową na świecie, a z drugiej strony no, Bob Iger na pewno nie chciałby, żeby jego Disney, który jest jego dziedzictwem w dużej mierze teraz, no zaraz po jego odejściu został spuszczony w kiblu. Raczej oczywiście wątpię, żeby został, że tak powiem, wybrany kolejny człowiek, którego podejrzewałoby się, że mógłby to zrobić. No ale jednak fajnie jest zadbać, żeby naprowadzić gościa na właściwe tory, żeby jeszcze to wszystko przypilnować i powoli zakładam, że obowiązki Igara będą zmniejszane po prostu. Do tego momentu, w którym w 2021 roku będzie mógł sobie spokojnie odejść, bo nie będziesz właściwie robił nic poza byciem tytularnym właśnie CEO.
No to jeszcze zanim przejdziemy do właśnie samego następcy, no to sama kwestia tej zmiany myślę, że jest dosyć zaskakująca. Znaczy, od dawna się mówi oczywiście o tym, że Bob Iger miał opuścić to stanowisko, o tym, że już w zasadzie przedłużał, powiedzmy, swoje urzędowanie chyba nie raz nawet.
I to jeszcze, a propos tego przedłużania, wtrącenie, to jest bardzo ciekawa sytuacja, szczególnie w kontrze do tego, co jak my widzimy, te wszystkie rady prezesów i te wszystkie historie, gdzie jest ta rada. Popkultura nas nastawiła w ten sposób, że tam każdy tylko czeka z nożem, żeby wbić w plery temu, który jest najwyżej i wskoczyć na jego miejsce. Jest ten wyścig szczurów. Bob Iger, jeżeli można wierzyć raportom, a w sumie czemu nie, to gość, który przedłużał swoją kadencję na prośbę rady. To był ten gość, któremu ten board, zarząd cały mówił: Iger, ale weź jeszcze zostań parę lat, ale weź jeszcze zostań parę lat. To jest naprawdę, wydaje mi się, że nie wiem, że bez precedensu, nie znam na tyle dobrze Hollywood i firm i w ogóle, żeby powiedzieć, że nigdy to się nie działo, może się działo, więc nie będę takich słów rzucał, aczkolwiek wydaje mi się, że nie jest to częste, żeby faktycznie rada nalegała na to, żeby szef został, a nie żeby myślała tylko już o tym, każdy myślał o tym, kto wskoczy na jego miejsce.
No właśnie, tak jak wspomniałem, no to nie jest zaskoczenie to, że prędzej czy później Iger miał ustąpić z tego stanowiska, ale myślę, że zaskakujące było to, że tak szybko zostało to przeprowadzone, przynajmniej podane prasie, nie? Na zasadzie, siema, mamy nowego CEO już w tym momencie, nie? Jakby tak, już
effective immediately było.
Tak, więc no ciekaw jestem, czy to już było zaplanowane i po prostu postanowiono odciąć pępowinę jak najszybciej, czy może były jakieś inne powody ku temu, ale wydaje mi się, że tak jak wspomniałeś, parę razy już Iger sam był proszony o to, żeby pozostać na stanowisku. No wydaje mi się właśnie ze względu na to, że no, Disney był w tym momencie, gdzie zachodziły te bardzo ważne przejściowe zmiany. Po pierwsze właśnie wcielenie tutaj zasobów Foxa, które zostały za grube pieniądze kupione. Po drugie, start platformy Disney+. Można powiedzieć, że w sumie no, obie operacje skończyły się sukcesem. No, to powiedzmy przeobrażenie wytwórni po przejęciu Foxa jeszcze pewnie trochę potrwa, no ale Disney+ wystartowało lepiej niż miał wystartować, więc to na pewno się udało. I wygląda na to, że po spełnieniu tutaj tych dwóch ważnych zadań, no Iger mógł tutaj wreszcie odpuścić. Zresztą on wypowiadał się tutaj jasno, że właśnie w związku z tutaj udanym startem Disney czy raczej produktu tutaj konsumenckiego, no myślę, że chodziło o Disney Plus właśnie, i po integracji z 21st Century Fox, no to jest optymalny czas, żeby przejść, żeby powitać nowego CEO. No i wygląda na to, że po prostu no, miał te dwie pozycje na liście, zostały odhaczone, wreszcie może się udać na zasłużoną emeryturę, plus spełnić jeszcze to stanowisko, powiedzmy, które no, na pewno mniej od niego wymaga codziennych obowiązków, nie?
No właśnie, bierz się pod uwagę też, że my nie widzimy tego, co się dzieje za kulisami. Zanim ktoś powie, że przejęcie Foxa, ale jeszcze w sumie za wiele od Foxowych rzeczy nie zrobili. No jeszcze my ich nie dostaliśmy, co nie znaczy, że jakby to jeszcze nie ruszyło. Mamy te nowe logo, już jest 20th Century Studio. I wydaje mi się, że tam po prostu Iger czuł się na tyle pewnie, że wszystko zostało ustalone na właściwych torach. Zresztą pamiętajcie, że Alan Horn, czyli jego de facto prawa ręka, no bo facet, który odpowiada za no, największą gałąź Disneya, jeszcze cały czas jest na swoim stanowisku, więc jeszcze jest pewność, że Horn na pewno dopilnuje, żeby jeszcze te wszystkie elementy wskoczyły na swoje miejsca, jeżeli nie wskoczyły. Wydaje mi się, że mógł się po prostu czuć na tyle pewnie po tym wszystkim, że faktycznie już chciał powoli zacząć odchodzić. Tak jak mówimy, on nawet nie odszedł jeszcze. Taki ma kontrakt do 2021 do końca, więc jeszcze kontrakt go zobowiązuje, ale no jednak musimy w ogóle wziąć pod uwagę to, że bycie prezesem takiej firmy jak Disney, już nie mówiąc o tym, co ten facet robił, o czym zaraz pogadamy, jakie ma osiągnięcia i co robił przez ostatnie lata, musi być nie tylko stresujące, ale też cholernie zajmujące. I jasne, jesteś super bogatym człowiekiem na świecie i tak dalej, ale jeżeli to jest gość, który już któryś raz chciał odejść na tę emeryturę, to jeżeli tylko pojawiła się okazja, żeby to w miarę płynnie zrobić i nawet wcześniej niż kontrakt cię zobowiązuje zacząć sobie trochę obowiązki zmniejszać, to ja się tej decyzji w ogóle nie dziwię.
No, szczególnie biorąc pod uwagę, że mówimy o ludziach, którzy no, mają już trochę lat na karku, nie? Co nie wiemy, czy na przykład nie mają jakichś tutaj zdrowotnych tutaj powodów do tego, żeby troszkę
albo po
odpuścić,
prostu,
nie?
Gość mógł mieć plany emerytalne od dawna, przecież tak jak mówię, który to drugi, trzeci raz była odkładana ta emerytura? Wiesz, może chciał, nie wiem, zobaczyć. Nie mam pojęcia.
Jeszcze zobaczyć fajny tę wyspę, którą pewnie sobie kupił już dawno temu,
którą
i urządzał do tej pory.
I tylko wiesz, na nią jeździ. Chciałby na niej, wiesz, chociaż tydzień spędzić, bo tak nie dało się tydzień spędzić nigdzie, żeby ci, wiesz, natychmiast nie wzywali z powrotem, bo coś się dzieje, nie? Może chciał to zrobić od 8 lat, czy iluś tam, i myślał o, powiedzmy, strzelam, bo nie pamiętam, kiedy było jego pierwsze odejście, ale powiedzmy 2013 czy 14, pierwsze odejście Iger, myśli, o, wreszcie sobie tam pojadę. Potem wiesz, 2016, 17, o, wreszcie teraz zobacz tę wyspę. nie wreszcie po tych wszystkich latach. Och, jest, wreszcie jest możliwość. Nie, no mówię, to jest jeszcze wyjątkowa sytuacja, dlatego że to nie jest jego, nazwijmy to, pierwsze odejście.
No dobra, to wrócimy jeszcze sobie do Boba Igera, jak pogadamy o dorobku i o tym, co po sobie zostawił. No tak mówimy, jakby w ogóle już zrezygnował, no ale miejcie na uwadze oczywiście, że w jakimś stopniu jeszcze tutaj będzie o decyzjach Disneya decydował. No ale do tego sobie za moment wrócimy. Natomiast pomówmy krótko jeszcze o następcy. Oczywiście no, o tym następcy najwięcej nam powiedzą jego ruchy kolejne, no, nie, niż to, co teraz wiemy. Natomiast tak sobie czytałem, co prasa i komentatorzy że mówią o Bobie Chapeku, który w tym momencie jest tą osobą decyzyjną w Disneyu. No i przede wszystkim pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, że to jest odpowiedni wybór na szefa Disneya pod tym względem, że gość do tej pory pracował w wielu różnych właśnie gałęziach tej działalności Disneya, nie? Od tej sekcji filmowej, dystrybucji domowej filmów, zresztą tam zaczynał, nie? Zaczynał Buena Vista, jak to się, Home Entertainment, jak się to jeszcze wtedy tak nazywało, przez właśnie gadżety i zabawki i tak dalej, zajmował się, między innymi zdaje się, że zmienił sposób licencjonowania, zdaje się, produktów z logo Disneya, no a ostatnio pracował też jako szef tego wydziału ich parków rozrywki, nie? Które no w ostatnich latach też odnoszą duże sukcesy. Zresztą za jego kadencji rozrosły się, no nie pamiętam jaki to był stosunek, ale no bardzo w każdym razie, naprawdę nieporównywalnie do tego jak było wcześniej. Nawet ta jego próba wprowadzenia Star Wars do parków rozrywki, czyli Galaxy's Edge, wbrew tutaj rozmaitym fejkowym doniesieniom płynącym z różnych miejsc sieci, też okazała się sukcesem. I w zasadzie karnety na tę atrakcję były wykupowane bardzo, bardzo szybko. Więc pod tym względem wydaje się całkiem rozsądnym wyborem, nie? Jak na osobę, która ma teraz ogarnąć nie tylko filmy, ale całą masę innych rzeczy, którymi Disney się zajmuje.
To jest też gość, który był dosyć blisko Igera z tych wypowiedzi. To nie jest gość, który, wiesz, nagle został ściągnięty z jakiegoś dalekiego kraju, czy coś w tym rodzaju. To jest gość, który nawet sam wypowiadał się oczywiście w swoim podziękowaniu do Igera, że był facetem, który wszystkie sukcesy Igera oglądał z pierwszego rzędu. Że jakby był pierwszy, który jakby o tym wiedział wszystkim, co się działo, więc znowu, wydaje mi się, że to jest facet, który jednak no jest dlatego sensowną opcją, że prawdopodobnie ma doświadczenie właśnie przy samej pracy Boba Igera, nie? Bo umówmy się, po tych sukcesach, które Iger odnosił, no na tym etapie nie myślimy o kimś, żeby był po prostu kolejny gość, który na przykład naprawił jego błędy, czy żeby, nie wiem, poszedł w inną stronę, czy coś w tym rodzaju. Myślę, że my zarówno jako fani wielu marek, jasne, wiemy, że pewne trzeba korygować marki, jak Star Wars, ale myślę, że Iger o tym wiedział na pewnym etapie. Widzimy, że tam już są jakieś poprawki. Natomiast proszę na to, jak zostało MCU zrobione, jak do tej pory Pixar sobie radzi i tak dalej. No, jako konsumenci popkultury chcielibyśmy, żeby na samej górze był gość, który raczej kontynuowałby politykę Igera, która, na ile rozumiemy, była, jak coś działa, to kupujemy to, co działa, ładujemy w to większe finanse i niech działa lepiej, a nie przeorganizujemy to od góry do dołu. I raczej chcielibyśmy kontynuatora niż rewolucjonisty w tym momencie.
No, tak to wygląda, nie? Też wiele wypowiedzi wskazuje na to, że to jest gość, który raczej ma nie tak dużą medialną charyzmę jak Bob Iger, więc pewnie będziemy go rzadziej widywać wypowiadającego się publicznie albo wiesz, zabierającego głos w takich kwestiach jak, nie wiem, Spider-Man w MCU. Ale z kolei to jest gość, który ponoć no, zdecydowanie lepiej sobie radzi przy okazji tutaj rozmaitych wyliczeń, przy okazji ustalania strategii właśnie, nie? Jakby go gość, który raczej został tutaj powołany nie do tego, żeby wprowadzać jakąś rewolucję, nie do tego, żeby nie wiem, narzucać jakieś nowy kierunek, ale żeby wziąć to, co powiedzmy Iger po sobie zostawił i no, wykalkulować, co z tym najlepiej robić dalej, nie? Plus no, tak jak wspomniałem, no, jego background w wielu różnych tutaj powiedzmy gałęziach działalności Disneya też wskazuje na to, że to miał być gość, który raczej Na pewno będzie miał swoje pomysły, ale jakby nie przyszedł tutaj właśnie reformować jakby niczego. Co najwyżej naprawić to, co działa. Nie działa jeszcze tak, jak powinno, a to, co działa, raczej zostawić w spokoju, bo też no warto wspomnieć o tym, że myślę, że też rozwiniemy to przy okazji powrotu do tematu samego Boba Igera. Natomiast no, bo Disney za panowania Boba Igera, szczególnie w tych ostatnich latach, no to była dosyć no, dynamicznie zmieniająca się, powiedzmy, firma, szczególnie przy jej rozmiarze, nie? Ale biorąc pod uwagę, jak wiele rzeczy się zmieniło ostatnio, biorąc pod uwagę, ile rzeczy kupiono przede wszystkim, na ile rzeczy wydano kupem pieniędzy, no to ten spokojniejszy okres w Disneyu myślę, że będzie bardzo na rękę właśnie udziałowcom, wszystkim osobom, które no, ręczą swoimi pieniążkami tutaj za to, jak koncern sobie radzi.
Natomiast jeżeli mówisz jeszcze o tych publicznych wystąpieniach, to umówmy się, jakby to, że Iger był gościem, który mógł się pojawić i pogadać o tym, jak to Tom Holland do niego zadzwonił, nie jest jakoś strasznie konieczne na tym stanowisku. To znaczy fajnie, że gość to robił, ale wiele by się nie zmieniło, gdyby tego nie zrobił. Cały czas jakby osoba, która powinna wypowiadać się w mediach i być troszeczkę bardziej charyzmatyczna pod tym względem, jeśli chodzi o całą branżę filmową, no to musi być gość, który w tym momencie Alan Horn, ale gość, który zajmie Alana Horna. Bo to już jest ten gość, który
zajmie
właśnie musi...
Alana Horna.
Skrót myślowy. W każdym razie to jest ten gość, który będzie musiał gadać z mediami, to jest ten gość, który będzie musiał na takich jak ostatnim szczycie, powiedzmy, spotkaniu, prawda, jak były tych wszystkich prezesów, gdzie faktycznie prasa się pojawia, jest okrągły stół, czy coś w tym rodzaju, gdzie faktycznie można o tym pogadać, no tam będziesz potrzebował gościa, który jednak musi cały czas to mówić. W przypadku tej najwyższej, że tak powiem, pozycji, no to no mówię, Iger był tutaj wyjątkowy na tym terenie, ale gdzie masz masę innych CEO, którzy sobie w innych firmach radzą, jasne, nie są to takie firmy jak Disney, ale cały czas, które nie muszą non-stop wypowiadać się publicznie i nie ma z tym większego problemu.
To jeszcze w sumie, jak jesteśmy przy temacie następcy i zanim przejdziemy do wspominek i podsumowywania, no to pomyślmy nad tym właśnie, jakich zmian w takim razie w najbliższym czasie możemy się spodziewać. Jakie ruchy wydają się w tym momencie najbardziej oczywiste z perspektywy osoby takiej jak Bob Chapek, która przychodzi tutaj i ma dokonać jakichś zmian. No, szczególnie z perspektywy tutaj oczywiście naszej działki, czyli tej filmowej.
No, zacznijmy może tak. MCU to jest jedna rzecz, której wydaje mi się, że gość nie ruszy. Tym bardziej, że tak jak mówię, niedawno Kevin Feige dostał coś w rodzaju awansu, jeżeli można tak to nazwać. I wydaje mi się, że tak długo jak ten gość chce pracować, to Marvel będzie robił wszystko i oczywiście Disney i po kolei wszystkie szczeble nad nim, a są tylko dwa, żeby gościa zatrzymać i żeby dać mu na tyle wolną rękę, żeby się sytuacja z Perlmutterem już nie powtórzyła. No druga firma oczywiście, do której nie ruszamy, to jest Pixar. Pixar co roku dalej robi nam te miliardowe filmy, które, na które tłumnie się chodzi i tak dalej, więc to są rzeczy, które
tam
się...
zaszły niedawno spore zmiany i nie widać, powiedzmy, po jakości filmów, żeby one się jakoś negatywnie odbiły, więc
tak. Natomiast tak. Pierwsza rzecz to oczywiście Gwiezdne Wojny. No Gwiezdne Wojny już widzimy High Republic, już widzimy jakieś tam różne ruchy w tą stronę. Nie zdziwię się, jeżeli usłyszymy o jakichś większych znowu reorganizacjach. Miały być tam kolejne stanowiska, nie stanowiska, ale wydaje mi się, że to na razie, jak w momencie, kiedy High Republic przestanie być tym konceptem na gry, seriale, seriale to jeszcze nie, ale książki i komiksy, a zacznie być realnym tutaj money makerem, czyli filmy, ewentualnie seriale, to w tym momencie może usłyszymy o kolejnych zmianach, może tutaj Kathleen Kennedy zmieni się, może ktoś inny, może będą dodatkowe stanowiska. Wydaje mi się, że tam no, ciężko sobie na tym etapie wyobrazić, żeby nie doszło do większych zmian. No i druga rzecz, która może zabrzmi kontrowersyjnie, ale wydaje mi się, że może się pojawić, to są live action remake'i Disneya. Ktoś powie, co? Przecież one zarabiają miliardy. Tak, ale nie wszystkie. I one dalej kosztują ogromne pieniądze. Dumbo był wtopą finansową. Mulan może być wtopą finansową, jeszcze nie wiemy. I problem też polega na tym, że jesteśmy na powolnym wykończeniu tych najbardziej klasycznych historii. Została gdzieś tam jeszcze jakaś mała syrenka. Już nawet Mulan nie zalicza się właściwie do tych super klasycznych historii. Została tam mała syrenka na dobrą sprawę. Może coś jeszcze, ale jakby to też się kończy i myślę, że tam będzie trzeba naprawdę podjąć sporą decyzję, jak to dalej robimy. I na przykład już Aladdin 2 jest znakiem zapytania. Wydaje mi się, że tam trzeba będzie naprawdę podjąć decyzję. Zobaczymy, co będzie z Mulan, bo Mulan też jest eksperymentem, nie tylko jeśli chodzi o rynek chiński, ale na przykład o PG-13, prawda? Więc może tutaj jest jakiś ruch, ale wydaje mi się, że jeżeli są te dwie największe gałęzie, to są te. No i trzecia rzecz. Tutaj nie mogę mówić o żadnej reorganizacji, bo nie mam zielonego pojęcia na tym etapie, w jakim miejscu zostawił to Iger, czyli wszystkie, cały dobrobyt Foxa. Ale nie będę mówił, że Czapek będzie teraz nagle jakby naciskał w tą stronę, bo nie poznaliśmy de facto jeszcze tego, co Iger zostawił po sobie. Jak on tym zarządził, jak on to rozporządził, jak on podzielił to i tak dalej, i tak dalej. Więc pewnie zobaczymy duże rzeczy związane z tymi markami, ale to nie znaczy, że one będą inicjatywą nowego CEO. Mm-hmm.
No i to ja się mogę przychylić do tego. To znaczy, wydaje mi się, że w przypadku Star Wars tutaj jest miejsce na zmiany, bo to jest dobry moment na to. W zasadzie ta główna saga została zakończona. Jakby nie wiążą w tym momencie ich żadne, wiesz, przyszłe projekty, które są już na jakimś etapie produkcji. Mają serial, który działa, więc tutaj nie trzeba w zasadzie niczego zmieniać. Mają ludzi, którzy stoją za tą częścią, powiedzmy, tego świata. Natomiast nie da się ukryć, że tutaj w przypadku tego, jak kierowana jest ta marka, tutaj przydały się zmiany. Myślę, że to jest też dobry moment na to i dobra okazja, w zasadzie chyba najlepsza, żeby może jednak poeksperymentować i spróbować mimo wszystko troszkę mniej bezpiecznego rozwiązania niż producent, który zjadł zęby na kinie nowej przygody, tak jak Kathleen Kennedy przez długie lata, nie? Szczególnie, że wybór Kathleen Kennedy był jednak podyktowany po pierwsze tym, że sam George Lucas był bardzo za tym, żeby to ona przejęła po nim schedę.
To jest piękne, jak ludzie o tym zapominają, kiedy zawsze Kathleen Kennedy zniszczyła Gwiezdne Wojny, wróćcie George'a Lucasa. Kathleen Kennedy nie byłaby szefem Gwiezdnych Wojen, gdyby nie George Lucas.
No, plus Kathleen Kennedy miała zawsze bardzo dobre układy z Bobem Igerem, nie? Więc w momencie, w którym jakby traci tego sojusznika, plus sytuacja jest jaka jest. To znaczy nie jest, jakby z Gwiezdnymi Wojnami nie jest tragicznie, po prostu mogłoby być lepiej, a dla koncernu takiego jak Disney mogłoby być lepiej, to jest zawsze powód do konkretnych ruchów.
Nie rozwija się dynamicznie Star Wars, nie słyszymy o jakichś wielkich rozgałęzieniach. To, myślę, że to powinna być spokojnie marka, która, nie mówię, że ma być dzisiaj już jak MCU, jeśli chodzi o to, ile filmów jest, ale powinieneś widzieć, że dąży w tą stronę, a nie mieć wielkiego znaku zapytania.
Znaczy, ja myślę, że to High Republic, tak jak wspomniałeś, to jest już ruch trochę w tę stronę, bo przynajmniej ja to tak widzę. O High Republic jeszcze sobie pomówimy, jak będzie okazja. Znaczy, była okazja, więc w najbliższym czasie pewnie do tego tematu wrócimy jakoś szerzej. Ale myślę, że patrząc po tym, jak bardzo ta inicjatywa jest skierowana do młodych odbiorców, do wiesz, dzieciaków, tam duża część tych zapowiedzianych rzeczy to są jakieś pozycje dla tej młodszej grupy odbiorców, to wydaje mi się, że oni się, myślę, trochę z opóźnieniem, ale jednak zorientowali, że czas wychowywać sobie mimo wszystko nowych odbiorców, bo to jest ten problem Star Wars, nie? Że w zasadzie młodzi ludzie są coraz mniej zainteresowani tą marką.
Marka jest kiedyś to było, nie?
Tak, a powiedzmy strategia, która przyświecała tym ostatnim filmom, powiedzmy, że nie tworzyła nowych fanów, nie? Biorąc pod uwagę, jak mocno się te filmy opierały mimo wszystko na tej starej trylogii, której pewnie obecne pokolenia już tak nie czuje na pewno. Jeśli znają, to nie czują takiego sentymentu, jak my czujemy, nie? A biorąc pod uwagę, że Kathleen Kennedy wciąż się wywodzi mimo wszystko z tych pięknych czasów, tak, kiedy George Lucas czy Steven Spielberg byli u szczytu tutaj swojej twórczości, więc wydaje mi się, że tutaj jakieś zmiany na pewno jakieś zmiany powinny mieć miejsce. I tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o Walt Disney Studios, o ich produkcję, wydaje mi się, że poza tym, o czym ty wspomniałeś, im brakuje trochę marek, bo poza tymi remake'ami live action, trochę tego nie mają.
Które też się powoli kończą, nie? Bo nie masz pewności, że Król Lew 2 i Aladdin 2 będzie już super hitem. Mhm. Nie wiesz tego, więc...
Swego czasu mieli na przykład Piratów z Karaibów, która to była naprawdę mocną marką, nie? W zasadzie każdy film generował naprawdę spore pieniądze. A wiemy, jak to działa w Disneyu. To jest wokół takiej marki się tworzy cały ekosystem, nie? Film powstał na podstawie tego parku, znaczy tej kolejki. Później na tym skorzystały zresztą parki rozrywki. Na bazie tego stworzono masę, wiesz, merchu i tak dalej. To w zasadzie cały Disney korzysta na tym, że wyszedł popularny film. Więc wydaje mi się, że to jest pewien priorytet, żeby coś z tym ruszyć. I też widzieliśmy już z Igera jakieś ruchy, żeby coś próbować. mówi się cały czas o tym, że mają rebootować tych piratów, teraz mamy Jungle Cruise też na podstawie tutaj przejażdżki w Disney World, Disneylandzie, więc myślę, że tutaj trzeba by też iść za ciosem. Tak jak wspomniałeś, zresztą wspominaliśmy już o tym w poprzednim materiale, że oni produkują też całą masę tego śmiecia, którego w zasadzie nikt nie ogląda, te wszystkie jakieś dziwne adaptacje, które idą spore pieniądze, a później nikt tego nie promuje, nikomu na tym nie zależy. I wydaje mi się, że to jest też coś, na co nowy szef powinien zwrócić uwagę, szczególnie, że gość ma jednak reputację kogoś, kto to te pieniądze jednak liczy i każdy pieniądz sprawdza z dwóch stron, nie? I nie wydaje pochopnie, więc myślę, że tutaj jest szansa na to, że podejdą do tego troszkę bardziej ekonomicznie. W zasadzie tyle chyba, jeśli chodzi o te filmy, to co się spodziewamy. No oczywiście myślę, że się spodziewamy obaj, że Alan Horn pewnie prędzej czy później też zrezygnuje ze swojego stanowiska, biorąc pod uwagę, że on już jest na przedłużonym czasie, jeśli chodzi o jego pobyt jako szefa tej dywizji filmowej. No i pytanie, kogo zastąpi, nie? Czy to będzie kolejna osoba w rządku, Alan Bergman, czy może to będzie ktoś jeszcze inny? Spodziewałbym się, że to też będzie raczej ktoś, kto już pracował tam długo i raczej przedłużenie tego, co Horn robił.
Jeśli chodzi o Horna, no to jest też gość, który podejmował fantastyczne decyzje. Tak naprawdę z ostatnich lat jego takim największym grzechem, że tak powiem, to była sytuacja Jamesa Gunna. To było coś, co załatwił bardzo źle i co mu się dalej wypomina. Na szczęście, Gunn znowu jest w Disneyu, tak? Znowu jest przy strażnikach, więc zostało to w jakiś sposób załatwione i to wiemy, że to Horn był tym gościem, który może Iger mu powiedział, wiesz, załatw to, nie? Napraw sprawę, bo trochę spieprzyłeś. Ale poza tym, jeżeli pomyślisz o innych decyzjach Horna, bo jeżeli mówimy tutaj cały czas o całej masie kreatywnych decyzji, jak chociażby motyw z Feigiem i przeniesieniem go ponad Permatera, to głównie Horn za to odpowiadał, no bo to do niego poszedł Feige, bo to był jego de facto szef. Znaczy, jego szefem był Mike Permater, ale to był szef jego szefa. Więc tego typu decyzje były po stronie Horna, więc za całą masę również sukcesów. Mówi się o tym, jak Iger zarządzał finansowo, jak chociażby kupowanie kolejnych marek, to jest głównie do Igera, ale jeżeli już mówimy o bezpośrednim zarządzaniu dywizją filmową, no to tutaj jest to jak najbardziej ze strony Alana Horna, więc to też będzie bardzo kluczowe i oczywiście jeszcze bardziej kluczowe będzie to, jak nowy szef dywizji filmowej będzie współpracował z Czapekiem właśnie, nie? Bo ewidentnie współpraca Horn-Iger była, wygląda to bardzo owocna.
Tak, ale też wydaje mi się, że po tych wszystkich sytuacjach, których to Alan Horn miał w zasadzie ostatnie słowa, jak z Jamesem Gunnem chociażby, mówi też jasno, że ludzie stojący na czele tych dywizji faktycznie mieli sporo tutaj sporo swobody jako ludzie zarządzający tą swoją działką, nie? Jakby Iger im się nie wpieprzał w kompetencje, jeśli byli pewni swoich decyzji. Więc zakładałbym, że będzie to wyglądało podobnie, więc osoba, która zostanie powołana teraz przez już Boba Chapeka w zasadzie na to stanowisko, też pewnie będzie się mogła cieszyć taką autonomią w tym względzie. Natomiast szefowie z tych fi, które sobie radziły do tej pory bardzo dobrze, jak chociażby Kevin Feige, który jest teraz szefem Marvela w ogóle, to myślę, że również będą mogli nie będą musieli się martwić o to, że ktoś im będzie teraz patrzył na ręce, nie? Biorąc pod uwagę, że świetnie sobie radzili do tej pory i szczególnie kiedy przychodzi ktoś nowy i jasne, zazwyczaj jest tak, każdej drużynie sportowej, jak przychodzi nowy trener, to oczywiście cały sztab jest do wymiany i jasne, podejrzewam, że za Czpakiem też przyjdzie parę nowych osób, natomiast kiedy przychodzi nowy trener, to zwykle pierwsze, co musi zrobić, to musi, wiesz, się skumplować z tymi ludźmi, którzy rządzą szatnią, nie?
Może wymieniać sztab, ale nie wymieni zawodników, którzy tak odnoszą sukcesy,
więc
nie?
Podejrzewam, że Czapekowi będzie bardzo na rękę, żeby dobrze żyć z Kevinem Feigiem, biorąc pod uwagę, jak dużo pieniędzy mu ta część Disneya przynosi.
Wyobraź sobie, że przychodzi Bob Chapek i po roku Kevin Feige odchodzi z Marvela. To byłaby taka straszna, PR-owa po prostu potwarz. Akcje Disneya poszybowałyby po prostu, poleciałyby w dół po prostu na łeb, na szyję po czymś takim. I gość musiałby naprawdę zatrudniać jakichś magików od PR-u, żeby to zamaskować, więc to nie jest, wiadomo, że gość nie chciałby w żadnym wypadku właśnie jakiemuś nadepnąć na odcisk któremuś z tych bardziej udanych szefów.
No, jedna sytuacja, w której Kevin Feige opuściłby swoje stanowisko, to chyba tylko kiedy dostałby awans.
Awans? No to wtedy nikt by nie miał zarzutów raczej.
No dobra, to teraz w takim razie przejdźmy sobie do podsumowania tego dorobku Bajegera. I no, zresztą robiliśmy to w sumie na bieżąco w ostatnich latach, biorąc pod uwagę, jak no, wiele się działo wokół Disneya, jak wiele od czasu zakupu, nie wiem, Lucasfilmu czy wcześniej Marvela, no, z perspektywy po prostu zwykłych fanów, było tematów do dyskusji, nie? No, w zasadzie do dzisiaj się toczą dyskusje, czy te ruchy, które wykonano po zakupie Lucasfilm, były odpowiednie, czy nie, albo jak był prowadzony Marvel i tak dalej.
Ja pamiętam, jak swego czasu na swoim kanale ja robiłem live'y, zanim końcowe się pojawiły, gdzie też starałem się omawiać newsy, prawie co tydzień była jakaś aktualizacja w kwestii walki Comcast Disney o Foxa na przykład. Ten tutaj przebili, tutaj mówi się, że może tyle jeszcze wyrzucą kasy. Przecież w ogóle oglądało się to jak jakaś kurde, jakąś, nie wiem, jakieś po prostu rozgrywki sportowe, kiedy miałeś dwie drużyny, które po prostu walczą o zwycięstwo nad tym. Ja pamiętam, jak ludzie, którzy, oczywiście głównie ze względu na prawa do marki X-Men i tak dalej, ale mimo wszystko pamiętam, jak ludzie po prostu co tydzień dopytywali, okej, to już Disney kupił, nie? To już Comcast kupił? I dla analizy, co będzie, jeśli Comcast kupi, co jeśli Disney kupi? Po prostu pamiętam, że tam była naprawdę walka bardzo zaciekła i bardzo, bardzo obserwowana, przynajmniej znowu z tej naszej banieżki popkulturowej.
O, w ogóle przypomniałem się jeszcze jedna rzecz, także mała dygresja. Wydaje mi się, że też jednym z kolejnych ruchów, które, czy raczej inaczej, efektów ruchów, które do nas dotrą, no to będzie sytuacja z Hulu, nie? Bo w tym momencie trochę nie wiadomo do końca, na czym jeszcze ta platforma stoi. Wiemy, że będzie kontynuowana, należy do Disneya i prawdopodobnie tam te wszystkie marki przeznaczone dla starszych widzów będą wrzucane. No ale w tym momencie nie mamy jakiegoś wyraźnego planu na to, nie? Więc podejrzewam, że biorąc pod uwagę, że ostatnio powołano właśnie szefową, no to w najbliższym czasie dostaniemy też parę informacji, co dalej z tym serwisem.
Ale wszystko zajada, że plan jest i to jest duży i to jeszcze może być plan Igera, bo jeżeli właśnie myślisz o nowej szefowej, myślisz o tym, że Iger jeszcze po wydaniu tak dużych pieniędzy, jakie wydali na Foxa, jeszcze był gotów wydać więcej, żeby odkupić pozostałą część praw do Hulu, żeby faktycznie to była ich platforma, a nie dzielona platforma, tak jak była do tej pory, no to nie robisz tego, bo masz, nie wiem, gorszy weekend i stwierdzasz, że dla poprawy humoru kupię sobie Hulu, czy coś w tym rodzaju.
No. Raczej, kiedy masz już platformę, wiesz, w którą dużo inwestujesz, nie?
Dokładnie. I masz dużą część tego Hulu, więc jasne, nie znamy tych planów, ale były już pierwsze wypowiedzi o tym, już nie pamiętam kto, ale to były oficjalne wypowiedzi, związane z tym, że Hulu jest plan na to, aby wprowadzić go je w innych krajach. Żadnych detali jeszcze, nic konkretnego, ale była oficjalna powiedź o tym, że tak chcą Hulu w innych krajach wprowadzać. Więc no to pokazuje, że oni nie ewidentnie będą chcieli jakby konkurować w tej wielkiej wojnie streamingowej na każdym froncie, a nie tylko tego kina dla całej rodziny.
No. No dobra, to w takim razie wracamy do tematu tutaj Boba Igera i jego dorobku. Wiesz co, znaczy tak, to może odhaczmy tą najbardziej oczywistą rzecz. Z punktu widzenia tutaj biznesu, z punktu widzenia tego, jak dobrym był biznesmenem Boba Iger, czy szefem korporacji, no to tutaj można by się rozpisać w zasadzie w samych superlatywach o tym mówić. Bo wspomnieliśmy już nawet o tym, że wiesz, samo to, że gość mając tyle powiedzmy władzy w tym koncernie, miał tak dużo zaufania do swoich współpracowników, który zresztą sam sobie dobierał, to już świadczy o tym, jak dobrym był szefem, nie? Natomiast jest masa dobrych decyzji, jakie na przestrzeni lat Iger podjął, nie?
Tutaj możemy wprost powiedzieć, to jest najlepszy CEO Disney, jaki kiedykolwiek był, jeśli nie najlepszy CEO jakiejkolwiek związanej z filmami bezpośrednio marki, jaki kiedykolwiek był. Jeżeli popatrzycie na dorobki różnych innych producentów, to byli lepsi, byli gorsi. Ale czy był ktoś kiedyś, kto zrobił dla jakiejkolwiek firmy, tak jak mówisz, może nie zrobił, ale podjął tyle słusznych decyzji, które ostatecznie się bardzo opłaciły, jak Bob Iger w przypadku Disneya? No ja w tej chwili mi do głowy nic konkretnego nie przychodzi.
No w zasadzie mam wrażenie, że wiesz, że za parę lat, no parę to może nie, ale tak za 10-15 lat, myślę, że spokojnie będziemy mówić o złotym, wiesz, okresie Disneya w tym momencie, nie? Bo no w zasadzie, patrząc choćby po wynikach finansowych, po tym jak poszczególne marki się rozwijają, jak biją kolejne rekordy, no to w zasadzie no same sukcesy na tym polu, nie? A jeszcze mamy te parki rozrywki oczywiście, które no, dla nas są trochę odległą kwestią, nie? Bo wiadomo, no, mamy do nich trochę daleko, ale z punktu widzenia Amerykanów to jest naprawdę też bardzo, bardzo ważna gałąź w zasadzie działalności Disneya, która zarabia im gigantyczne pieniądze, nie? Tak. Więc rozrost tego i wzrost w ogóle zainteresowania, nie? Samo w ogóle włączenie tego Galaxy's Edge do tych parków już sprawiło, że masa osób po prostu, no, nie wiem, 2 czy 3 razy tyle osób ruszyło do tych parków, nie? Więc to wszystko się w zasadzie składa na praktycznie same sukcesy w tym wypadku.
Cała masa amerykańskich rodzin klasy średniej i wyżej ma w roku zarezerwowany jeden dzień, gdzie jadą razem do Disneylandu i nie mówię tylko o rodzinach, że tak powiem, dzietnych. Jest cała masa osób, dla których to jest tak duża tradycja, to jest tak duża kulturowa tradycja, już powiązana z tym, że ich rodzice na przykład zabierali jeszcze cały czas ludzi, na przykład w naszym wieku, że teraz sami co roku jeżdżą, a jeżeli mają dzieci, to zabierają dzieci. Mówię, nam ciężko to docenić, ale Disneyland w takim pojęciu, nie chodzi mi tylko o sam, mówię właśnie Galaxy's Edge, wszystkie te związane parki rozrywki bezpośrednio z Disneyem, są częścią kultury amerykańskiej, po prostu są częścią wpisane w ich kulturę, tak jak u nas innego rodzaju wyjścia, tak u nich to, więc to będzie się tylko rozwijało w tamtym przypadku. Mm-hmm. Może kiedyś dojdzie do Europy. Ciężko wiedzieć, jak jest w innych krajach, tutaj mogą nasi oglądający z innych europejskich krajów widzowie się wypowiedzieć, czy w innych krajach też jest taka kultura parków rozrywki, ale wiem, że w Stanach jest na pewno ogromna.
No i oczywiście ekspansja zresztą w tym temacie też poszła na Azję, nie? W Szanghaju zdaje się niedawno otworzył, oczywiście. Więc no, myślę, że to zresztą to też jest oczywisty kierunek, nie? W którym Disney pewnie chciał iść i będzie szedł dalej. W ogóle no, wydaje mi się, że nawet z punktu widzenia tutaj tylko produkowania treści, poza oczywiście samymi liczbami, tym biciem rekordów, tymi kolejnymi miliardami zarobionymi w kinach, miliardami subskrybentów teraz, milionami subskrybentów na Disney+, no to wiesz, samo to, że nawet te marki, które, tak jak wspomnieliśmy, no nie radzą sobie tak, jak powinny sobie radzić, powiedzmy, one i tak przynoszą pieniądze, nie? I tak po prostu zarabiają górę pieniędzy i na dobrą sprawę można by nic nie zmieniać i dalej by zarabiały pieniądze, nie? To jest kwestia tego, że mogłyby sobie radzić jeszcze lepiej. Poza tym wszelkie w zasadzie problemy i konflikty były w zasadzie gaszone bardzo szybko, nie? Jakby jakieś kryzysy wizerunkowe były w zasadzie też również bardzo szybko gaszone i nigdy nie eskalowały jakoś tak, żeby stawało się to newsem. Poza może tą kwestią z Jamesem Gunnem, ale w tym momencie już nikt o tym nie pamięta, no bo też zostało to ugaszone, nie?
Jeszcze warto zaznaczyć o tym, jak w przypadku Igara idzie dobrze współpraca z innymi dużymi firmami. Dopiero co rozmawialiśmy o Sony i o tym, jak tam wygląda współpraca w kwestii Spidermana, ale to nie jest jedyny taki przykład. Disney, no może jest to związane z tym, że Bob Iger, jeżeli dobrze pamiętam, jest tam w zarządzie, ale dogaduje się z Applem na przykład. Sony mają dogadane nie tylko na bazie Spidermana, ale przecież był ten cały motyw z tym, tą usługą, który Sony Networks, jak tam się nazywało, związaną z Disneyem również. Więc to jest też firma, która, no, znaczy za Igara właśnie, nie tylko wewnętrznie działa dobrze, ale również na zewnątrz. Nie przypominam sobie tak dużych kolaboracji, tak dużych firm poza właśnie Disneyem, jeśli chodzi o tego typu sprawy. Co też świadczy, jakby nie patrzeć na bardzo na korzyść Disneya, dlatego że wizerunkowo działa świetnie. Nawet jeśli mogliby się wypiąć z tym Spider-Manem czy z czymkolwiek innym i powiedzieć, ej, nie, nie robimy tego, wiesz, na przykład, nie wiem, na urządzeniach Apple ma być Disney+, okej, ale to inne warunki czy coś w tym rodzaju, to pewnie może ciężko powiedzieć, żeby się im opłaciło na krótką metę lepiej finansowo, ale Bob Iger to jest ten właśnie ten gość, który cały czas dbał o wizerunek, tak jak mówisz, zarówno w publicznych wystąpieniach, pamiętam te jego nierazy, jak pokazywał się z aktorami z Marvela na przykład, z tą akcją całą dla dzieciaków, były te zdjęcia, które krążyły w sieci na przykład, gdzie masz tę ekipę Marvela, masz tę Brie Larson, masz tych wszystkich ludzi, którzy tam dzieciakom autografy podpisują i między nimi, wiesz, szef też z nimi pojechał, bo czemu nie? Więc no mówię, to jest też facet, który bardzo, bardzo dbał o wizerunek firmy i to też się bardzo chwali. Szczególnie w dobie naprawdę sporych skandali, które przetoczyły się przez Hollywood, łącznie z ogromnym konkurentem Warnerem, nie? I Tsuja Harrow i jego skandale zarówno osobiste, jak i finansowe, bo facet podejmował decyzje właśnie zarówno ze względu na swoje, że wiem, łóżkowe sprawy, jak i ze względu na chęć dostania bonusa, to sławna sprawa finansowego kosztem swoich marek. No, Iger był tego przeciwieństwem, no, przynajmniej wszystko na to wskazywało.
Nie no, wiesz, no, był też skandal oczywiście dosyć poważny w Pixar, nie? Związany z Johnem Lasseterem. I też bardzo szybko tam mu podziękowano
i raz, dwa i do problem, widzenia, nie? Dokładnie.
No, więc to też myślę, że świadczy jak najbardziej o tym, że no, w zasadzie trudno znaleźć bardziej wzorowo prowadzony koncert w tym momencie niż Disney, nie? Zresztą, no kurczę, no sam fakt, jak bardzo samo studio filmowe zostawiło inne w tyle, no już świadczy o tym, nie? A to nie jest tak, że tylko Disney miał mocne marki na swoim starcie. No dobra, to tak. To pomówiliśmy sobie o Bobie Igerze jako biznesmenie, szefie korporacji, ale ja bym chciał jeszcze się skupić w takim razie na takiej kwestii troszkę bardziej przyziemnej właśnie z naszej perspektywy. Jak my, czyli no odbiorcy powiedzmy tych filmów, seriali i treści, którą Disney produkował, możemy teraz na ten dorobek patrzeć, nie? No bo mówmy się, no nas nie interesuje to, czy firma zarabia, czy nie zarabia. No jasne, w jakimś tam stopniu interesuje, no bo zarabiająca firma będzie działać inaczej niż ta niezarabiająca. Lubimy, no. Tak, ale to też działa w dwie strony, nie? Natomiast no, z naszej perspektywy liczy się to, jaką treść dostajemy, w jaki sposób ją dostajemy. I mam wrażenie, że no, tutaj to opinie, jakby uczucia mogą być mieszane, nie? No bo poza tym, że jasne, Disney produkował i dalej produkuje sporo jakościowej treści, nie? Jakby wiele swoich marek oddał w naprawdę dobre ręce i robi z nimi dobre rzeczy. I tutaj oczywiście no, MCU jest najlepszym przykładem. Czy ten Pixar chociażby, nie? Gdzie regularnie produkowane są oryginalne filmy. Oczywiście od czasu do czasu też idą w te sequele i tak dalej, ale generalnie, no jeśli szukać bastionu oryginalności jeszcze współczesnym
Hollywood... I to wysokiej jakości jeszcze, dodajmy. Tak, te filmy zwykle oryginalne to nie jest coś do odcięcia kuponów, niech dzieciaki pójdą na Misia 2, wiesz, w krainie super czegoś, tylko nie, naprawdę są za tym pomysły. Te Inside Out, w tym roku Soul na przykład wygląda naprawdę oryginalnie. To są filmy, gdzie ludzie mogą się trochę wykazać autorzy, a jednocześnie dostają fajne zaplecze finansowe.
Tak, i właśnie jeszcze no, warto zaznaczyć, że też chodzi o to, że to są treści wysokiej jakości, oryginalne, ale też jednocześnie no, przeznaczone dla masowego odbiorcy, nie? No bo są studia, które robią cały czas oryginalne rzeczy, ale są raczej no, przeznaczone dla dużo mniejszej grupy odbiorców. Zresztą no, Searchlight, należący do Disneya, jest między innymi takim studiem, ale no, chodzi mi bardziej o to, że w temacie takiej masowej rozrywki trudno znaleźć w tym momencie wytwórnię, która by częściej i bardziej konsekwentnie robiła dobre, oryginalne rzeczy niż Pixar, nie?
To jest w ogóle niesamowite, jak te filmy Pixara mogą cały czas być oryginalne, cały czas tak zachwycać, a jednocześnie cały czas być w pewien sposób skrojone w ten sposób, że rodzic idący z dzieckiem prawdopodobnie znajdzie tam treści, które jego ruszą i również treści jego dziecka. I to nie będą te same treści, ale wyciągnął je z tego samego filmu. Ja dalej jestem po prostu pod wrażeniem, jak te wszystkie Up, Inside Out, te wszystkie filmy po kolei, Coco, zupełnie na różnych płaszczyznach są być w stanie skonstruowane i non-stop powstają oryginalne filmy, które właśnie zahaczają o te wszystkie płaszczyzny. Masz wrażenie, jakby tam była formuła, jak się mówi o formule Marvela, ale jednocześnie to nie do końca jest formuła, bo to są wszystko oryginalne treści, więc no, ja jestem cały czas pod wrażeniem Pixara.
No to też jest studio, gdzie w zasadzie praktycznie cały czas pojawiają się nowe osoby, które stoją na czele danych filmów i kreatywnie powiedzmy odpowiadają za dany film. I zawsze to są osoby, które wcześniej już pracowały w Pixar przez długie lata, i odpowiadały za animacje albo za scenariusze i tak dalej. W którymś momencie oni są zawsze wyciągani na przed szereg, robią coś dobrego i ten cykl w zasadzie trwa i trwa i trwa od czasów, nie wiem, Toy Story czy może trochę później. Ale no to jest w tym momencie w zasadzie wzorcowy przykład, nie? Natomiast no, jest oczywiście MCU wspomniane wcześniej. Natomiast no, patrząc też po innych powiedzmy innej treści, którą Disney wypuszczał, to jest też sporo rzeczy, które myślę, że wyglądają dużo, dużo, dużo słabo. Nie? I o tych remake'ach live action mówiliśmy, ale generalnie jest duża, duża mimo wszystko część Disneya, która gdzie ten taki bardzo bezpieczne podejście do tworzenia filmów mocno jednak wpływa też na jakość, nie? Jakby możemy narzekać sobie na to, że nie wiem, filmy Marvela są bardzo bezpieczne w tym względzie, że często są oparte o bardzo podobny schemat, ale zwykle ta jakość powiedzmy no nie, na tym nie cierpi, nie? Jakby zwykle no powiedzmy nie schodzą poniżej pewnego poziomu. Mam wrażenie, że z filmami produkowanymi przez Disneya czy przede wszystkim no, przez Walt Disney Studios no nie zawsze tak jest, nie? Jakby bardzo często widzimy choćby ostatnio widziałeś Frozen 2 już, tak?
Tak,
więc wiesz, o co chodzi. Nie wiem, czy widziałeś drugiego...
Ale ja się nie zgodzę z tobą, że Frozen 2 był bezpiecznym filmem. Ja wręcz absolutnie nie. Ja uważam, że ten film to był tak wielki bałagan, jakby tam co chwila ktoś inny przychodził i stwierdził, to niech będzie jeszcze to, to niech jeszcze będzie tamto. Ja mam wrażenie, że ten film nie jest za cholerę bezpieczny, to jest po prostu jeden wielki mes. Jest fatalny, to jest absolutnie fatalny film, ale nie nazwałbym go bezpiecznym.
Wiesz co, bardziej mi chodzi o to, że to jest film, który... Jakby oglądasz go i nie widzisz tam absolutnie żadnego powodu, dla którego powinien powstać. W sensie nie stoi za tym żaden pomysł na to, jak ta historia ma przebiegać.
To jest film, gdzie antagonistą jest Tama, chciałbym powiedzieć. Tak, wielkim złym jest Tama, stojąca.
I tam większość postaci nie ma nic do roboty.
Nie ma żadnych wątków, nikt nic nie przechodzi w tym filmie.
Tak, on jest bezpieczny w tym względzie, że no to jest film, gdzie są te postacie, które ludzie lubią i jest piosenka i są te ładne obrazki, okay. Więc wypuśćmy to do kin, nie? I to okay. Jest coś, co no, nie wygląda dobrze. Ale to, zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy to wygląda w ten sposób, nie? O tych remake'ach live action już mówiliśmy. To jest myślę... W tym momencie no, najgorszy trend, jaki chyba jest w Hollywood.
Obaj jesteśmy skrzywdzeni przez Króla Lwa i zawsze to podkreślam jeszcze z zupełnie innych backgroundów. Ja jestem osobą, która się wychowała na Królu Lwie i jest dużą częścią mojego dzieciństwa, ty nie. A obaj po obejrzeniu tego remake'u zostaliśmy bardzo skrzywdzeni przez kino.
I wiesz, problem z tymi filmami polega na tym, że one bardzo żerują na tej nostalgii. I jednocześnie żerowanie na nostalgię to jest coś, co się zarzuca innej marce, która należy do Disneya, czyli Star Warsom, i to było też widoczne bardzo przy Rise of Skywalker. Nie wiem na ile właśnie, nie wiem czy kiedykolwiek się tego dowiemy, ale jestem cholernie ciekaw, kto jest odpowiedzialny, wiesz, za ten kierunek nadany Rise of Skywalker, za to, żeby ten film właśnie był takim najbardziej bezpiecznym, możliwym filmem ever i starał się nie obrazić nikogo, co wypaliło im w twarz bardzo. Ale mam wrażenie, że to też miało być pewnego rodzaju taktyka, żeby po prostu wypuścić, wiesz, produkt, który na pewno zarobi. I kurczę, no widać mimo wszystko po Disneyu jednak ta chęć niekombinowania za dużo czasami niestety sprawia, że te marki zostają zajeżdżone, nie?
Znaczy, to zależy bardzo od tego, jak szybko się na to reaguje. Bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o remake live action, to na razie jeszcze... Księga Najbestia nie była źle oceniana. To był bezpieczny remake, ale nie była. To nie było tak zjechane przez krytyków, jak nawet Król Lew został. Może dlatego, że to było jeszcze w miarę nowe, te przekładanie, wiesz, animacji na live action. Był Kopciuszek, który był akurat dopiero wstępem tego wszystkiego. I zwróć uwagę, że takie dopiero dwa naprawdę... bezpieczne filmy były teraz. Był to Aladdin i był to Król Lew. Ale wydaje mi się, że jeszcze ciężko mówić o trendzie, kiedy za chwilę wychodzi Mulan. Możliwe, że... Ciężko mi krytykować w tym momencie podejście, w którym okej, zróbmy w tym roku bezpieczniejsze, a w następnym zaryzykujmy. I zobaczymy, które lepiej działa. Nie, to nie jest bezpieczne. To jest sprawdzanie dwóch różnych, które samo w sobie niesie ryzyko. Więc jakby... Ciężko mi mówić jednoznacznie, gdybyśmy dostawali tylko i wyłącznie tego typu filmy non-stop i nie byłoby tej Mulan po drodze, która jeszcze jest PG-13, o czym mówiłem wcześniej, co jest masywnym ryzykiem przy tego typu treściach, kiedy przerabiamy animację z Wesołym Smokiem i Świerszczem na PG-13, gdzie siłą rzeczy możemy pokazać mordowanie ludzi na masową skalę, tylko bez bryzgającej krwi. No, mówię... To ciężko mi jednoznacznie krytykować i mówić, że idą tak bardzo, bardzo ostrożnie. Gwiezdne Wojny to co innego, ale Gwiezdne Wojny wydaje mi się znowu... Problemem Gwiezdnych Wojen wydaje mi się było to, że Iger i Horn dali im zbyt wolną rękę tam i trochę za mało zaglądali. Wydaje mi się, że oni założyli, że skoro mają MCU, Pixara i tak dalej, kupują coś takiego jak cholerne Gwiezdne Wojny i tam dadzą wolność kreatywną, to kupiliśmy kolejną maszynę, która działa i niech działa. I najwidoczniej ona nie zadziałała tak dobrze, jak zadziałała, ale znowu wydaje mi się, że to bardziej wina leży po stronie Kathleen Kennedy i jej, co mu wielokrotnie zarzucałem, nieumiejętności dogadywania reżyserów i nadawania konkretnego kierunku razem z jakąś konkretną grupą. Miała być ta grupa trzymająca kanon i tak dalej, to wszystko był pic na wodę ostatecznie. Więc znowu, Nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć, że tylko te bezpieczne, skrojone, wiesz, pod jedną rzecz filmy, które odbijają się na jakości.
No to jest jeszcze kwestia monopolizacji rynku, która no, jest... wiadomo, że z punktu widzenia Disneya, to wszystko, o czym mówiliśmy, jakby kupowanie kolejnych firm, włączanie ich tutaj do swojego, przepraszam, włączanie ich do swojego organizmu, zakup Foxa i tak dalej, no to jest coś, co na pewno udziałowcy mogą tylko przyklaskiwać. Natomiast no, z perspektywy konsumentów, wiadomo, im mniejsza konkurencja, im jedna większa firma zjada mniejsze, no tym zawsze mimo wszystko no, tworzy to gorszą sytuację dla nas, nie? Jasne, jakby... patrząc choćby na ten przykład Foxa i marek, które tam do nich należały, no ja od dawna trzymałem kciuki, że Disney to kupi, i bo głównie dlatego, że no Fox nie robił najlepszej roboty jak dla mnie z częścią swoich marek, powiedzmy. Ale jest no też ta druga strona medalu, nie, związana z tym, że teraz te wszystkie marki należą do jednej firmy, która no w zasadzie decyduje o nich jako jedyna, nie? Mimo wszystko mam wrażenie, że jest spora wartość jednak w, wiesz, pluralizacji rynku i tego, jeśli różne marki należą do różnych wytwórni i są na nie różne pomysły, różne wiesz, metody działania.
To bardzo zależy, wydaje mi się, od przyszłości streamingu, bo możemy mówić w tym momencie o konkurencji kinowej, ale prawda jest taka, że jasne, Disney dominuje rynek, ale jeszcze nie mówiłbym bezpośrednio o monopolu. Tak, ten rok był wyjątkowy, Disney tutaj pobił wszelkie rekordy, obaj zakładamy, że kolejny rok taki nie będzie. Cały czas masz Warner Bros., które wydaje się, że gdzieś tam się też zaczyna nieźle działać. Cały czas jest Universal, który radzi sobie niczego sobie. Paramount nawet jakiś sukces ostatnio zgarnął. No i jest oczywiście Sony, które już było bliskie. Ile razy słyszeliśmy w mediach, że firma matka myśli o sprzedaniu dywizji firmowej? Boom Jumanji, boom Venom i Spider-Man, jakby nie patrzeć dalej. I nagle, ej, Sony robi też produkty, które zaczynają zarabiać duże pieniądze. Więc jeśli chodzi o przemysł kinowy, aż tak bym się nie przejmował monopolizacją Disneya. Tak jak mówię, takich lat jak ten ostatni rok, to nie tak, że one będą cały czas. Natomiast jeśli chodzi o streaming, no to bym już bardziej uważał, dlatego że jest Netflix, jasne. Ale Disney Plus wchodzi naprawdę ostro. Naprawdę ostro. I oni mają te marki właśnie w tym momencie. I na razie Netflix wiadomo jak się trzyma. Ale jeżeli Disney Plus dalej się zacznie rozwijać i oni zaczną faktycznie, wiesz, Star Wars, Marvel, zaraz oczywiście te wszystkie ich animacje i tak dalej. Zaraz pójdziemy jeszcze w Foxowe rzeczy. Może na Hulu uderzymy w rzeczy, które do tej pory były. No, to ta wojna streamingowa, to wszyscy widzi, cały czas mówimy o tym, że ten streaming to jest przyszłość, że coraz bardziej się rozwija, że ma coraz większe znaczenie i tak dalej. Ja mocno się obawiam, że pozostałe platformy mogą najczęściej nie zdążyć. Amazon Prime cały czas działa, ale mam wrażenie, że oni tak bardzo postawili na tą swoją kartę, która jest ten serial z Władcy Pierścieni Świata, że jak to im nie wypali, to będzie Amazon nie upadnie, bo ta firma, wiadomo, firma matka, nie, no, jest
ma,
jak
ma wsparcie tego sklepu, nie? To zawsze jest szansa, że jakoś, nawet jeśli w ogóle kompletnie nic im nie wypali, to zawsze będzie sobie jakoś tam egzystować jako część, wiesz,
tak,
jako systemu Amazonu.
Nie będzie ważnym graczem na pewno na rynku, który może na przykład jakiekolwiek trendy ustawię, no, wie, czy coś w tym rodzaju. Więc wszyscy patrzymy teraz tylko w kierunku HBO Max jako tego kolejnego konkurenta. Z tym, że HBO Max na razie jest tak teoretycznym bytem, non-stop słyszymy, to będzie na HBO Max, to nie będzie, to będzie. Mam wrażenie, jakby to była cały czas jeszcze, to było cały czas w miejscu jakiegoś takiego konceptu, jakby jeszcze nie było wielkich konkretów, a trochę późno już na to, żeby jednak tego, żeby tych konkretów nie było. Do czasu, kiedy HBO Max w takim razie wypłynie, ktoś może mówić, że może w następnym roku i tak dalej. Ja mówię o takim konkretnym uderzeniu HBO Max, które będzie miało swoje własne produkcje takie, wiesz, że będziesz mógł mówić, że to, co jest na HBO, to jest HBO Max i tak dalej. Wydaje mi się, że trochę są do tyłu w tym momencie. I jeżeli na rynku będzie tylko Netflix i Disney, mówimy tu i Hulu i Disney Plus razem, to w tym momencie ja się boję, że będziemy mieli ten podział, który w końcu może się skończyć tym, że nie, Netflix to te śmieciówki, a jak chcesz oglądać jakiekolwiek marki, to jest tylko Disney. I w tym momencie ryzyko będzie takie, że Disney będzie narzucał praktycznie wszystkie standardy, wszystkie trendy, wszystko, sposób konsumowania mediów, jeśli chodzi o streaming, będzie narzucany przez Disneya i reszta platform po prostu będzie musiała się do tego dostosowywać.
Wydaje mi się, że HBO Max ma szansę jak w tym układzie namieszać.
Pytanie brzmi, jak późno wejdzie?
Znaczy, wiesz, HBO ma w tym momencie już kapitał wizerunkowy, nie? Jakby to jest ten bastion, tak, jakościowej telewizji, nie? Więc tak. Wydaje mi się, że podział będzie wyglądał bardziej tak, że wiesz, że na Disneyu będziesz miał te popcornowe rzeczy właśnie, wiesz, tutaj tę paszę dla mas, tak? Te wszystkie marki Star Wars, Marvel i tak dalej. Natomiast jak będziesz chciał zobaczyć coś dla starszego odbiorcy, coś bardziej takiego, wiesz, no nie dla wszystkich, no to wtedy będziesz uderzał do HBO. Mimo tego, że oczywiście oni też mają Warner Bros. I te DC i tak dalej, ale wydaje mi się, że sama marka HBO w tym momencie no, ma duże znaczenie. No zobaczymy
po raz kolejny, mówię, zależy jak szybko to wprowadzą. Bo też musisz pamiętać o tym, że to przestawienie się bezpośrednio ludzi z HBO na HBO Max. No i myślę, że jednak jeszcze sporo ludzi przywykło do oglądania HBO jako HBO albo HBO Go, jako dalej tej ramówki telewizyjnej, tudzież o tej godzinie wpada ten serial i tak dalej. Nie jestem pewien, jak będzie z bezpośrednim przejściem tego na streaming, wiesz, od razu tej translacji. No mówię, wszystko według mnie zależy tutaj od czasu. Jeżeli Disney się na dobre rozepcha na rynku, myślę, że będzie dużo trudniej. Ale też nawet HBO wejść.
Z tej perspektywy to jest też ciekawe właśnie, co dalej będzie Disney robił z tymi swoimi markami, przede wszystkim z tym, co przejął od Foxa, nie? No bo wiemy, że no, najważniejsze dla Disneya są te jego marki. Zresztą to też jest spuścizna właśnie Boba Igera, te mocne postawienie przede wszystkim na te marki, które już mają, a raczej... Powiedzmy, że no, dużo mniejszy nacisk kładli na to, żeby kreować nowe, tak? Bardziej się skupiali na tym, co mają, co też można by tutaj... myślę, że z punktu widzenia konsumentów też nie jest to idealne wyjście, nie? Natomiast biorąc pod uwagę, jak wielką wagę przykładają do tych swoich marek, jestem ciekaw w takim razie, czy te rzeczy, które oni zakupili od Foxa, i tutaj wiesz, się pojawiają oczywiście też nadarowe rzeczy typu Predator, Obcy i tak dalej, ale tam jest cała masa tych powiedzmy dużo mniej popularnych rzeczy. Czy faktycznie cokolwiek będą z tym robić, czy faktycznie pójdą czy Hulu pójdzie w jakoś, no wiesz, robienie czegoś z tymi markami? No czy będzie to leżało odłogiem, nie? No bo mimo wszystko jest... mówiliśmy już o tym wielokrotnie, nie? Że ten zakup Foxa był Disneyowi potrzebny także dlatego, żeby mieć prawa do masy rzeczy, ale też właśnie, żeby mieć infrastrukturę, żeby mieć prawa do dystrybucji rozmaitych rzeczy, generalnie no, żeby mieć masę treści. Tylko jest wiele treści, które niekoniecznie w tym momencie będzie dla Disneya priorytetowa, nie? Jest wiele treści, których zakupili, a z którą niekoniecznie będą musieli coś robić. Więc tak, jestem ciekaw właśnie, jak w to wpisze się to Hulu, nie? Które na razie, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie bardzo widzimy, jaki jest plan na to, a jest mimo wszystko sporo rzeczy, które jeszcze można by z tym zrobić.
No z drugiej strony, naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić, że Disney wydaje 70 parę miliardów tam, że tak walczą z Comcastem o Foxa, jeśli naprawdę nie chcą, i potem jeszcze dokupują Hulu resztę rzeczy, że nie mają co do tego dużych planów. A jakby te dwie rzeczy idealnie się ze sobą stykają, masz Hulu, na którym już mogą być treści dla dorosłych, i masz Foxa, z których możesz dalej robić treści dla dorosłych dalej, jakby te marki, których brakowało Disneyowi. Wydaje mi się po prostu, że to są plany, które dopiero poznamy może pod koniec tego roku, może w następnym, że Disney się z nimi nie spieszy jakoś wyjątkowo, ale ciężko mi sobie wyobrazić, żeby rzucać tak grubą fortunę na tego typu marki i stwierdzić, niech te leżą, zamknijcie je w magazynie, może kiedyś ich użyjemy. Kupiliśmy je, bo nie wiem, bo bardzo nie lubimy Comcastu, choć były oplotki o tym, jak się Bob Iger nie lubił z szefem Comcastu, ale bez przesady, nie wydajesz 70 miliardów, bo kogoś nie lubisz.
Nie, no właśnie myślę o tym w kontekście tego, co powiedziałem o HBO, nie? Że to jest ta marka, która się kojarzy z tymi jakościowymi produkcjami dla, powiedzmy, dorosłych. No ale jeśli Disney miałby faktycznie tę dużą bibliotekę, którą sobie zakupił od Foxa, no to również mógłby stanąć, powiedzmy, w starciu, wiesz, z ofertą dla innej grupy odbiorców, bo to jest też rzecz, która myślę, że jest zarzucana Disneyowi, czym ciężko powiedzieć o ich jakimś bezpośrednim działaniu, bo to bardziej chodzi o to, że oni, robiąc filmy, które się sprzedają, no stworzyli pewien trend, nie? Jakby w tym momencie każda superprodukcja wygląda jak ten sam film, nie? Jakby jest ten jeden model, który już przede wszystkim w filmach Marvela został wykreowany i w zasadzie wszystkie inne studia musiały iść za ciosem, żeby ich filmy się nie sprzedawały.
Nie jesteś w stanie zrobić blockbustera, który by zarobił duże pieniądze, jeżeli nie pójdziesz w tą stronę. Wyjątek, który zarobił miliard, ale to są pojedyncze rzeczy. Naprawdę.
W tym momencie weźmiesz największe superprodukcje, jakie mają rozmaite studia, wiesz, nie wiem, Szybkich i Wściekłych, Mission Impossible, coś, nie wiem, z DCU czy coś. I na dobrą sprawę to wszystko jest dokładnie w tym samym, wiesz, stylu i tonie, co ten narzucony przez Disneya do tej pory. I jestem w stanie zrozumieć, wiesz, że osoby, które na przykład wychowały się na kinie sprzed 20 lat na przykład, nie? Które się wychowały na tych produkcjach, które niekoniecznie były przeznaczone właśnie dla publiki, powiedzmy, PG-13, nie? No są rozczarowane, że w tym momencie jakby idąc na superprodukcję, no musi być, są wyjątki oczywiście, ale w większości to musi być superprodukcja dla rodzin z dziećmi i tak dalej, no bo studia kalkulują to tak, żeby to się sprzedało jak najlepiej, nie? Natomiast w zasadzie jedyną, no panowie, tutaj bardzo, bardzo przesadzam i koloryzuję, nie? Natomiast jedyną w tym momencie opcją, żeby oglądać rzeczy przeznaczone dla trochę innego typu widza, no to jest właśnie streaming, albo ewentualnie jakieś mniejsze, dużo mniejsze produkcje, które mają dużo mniejsze ambicje, nie? Jakby rynek się tak mocno zmienił, właśnie w czasie, przypadkiem zupełnie, w czasie panowania tutaj Boba Igera, że no ten streaming w tym momencie wyrasta w zasadzie chyba jedyną opcję dla wielu osób, żeby uciec, powiedzmy, od tego modelu, który tutaj został wykreowany.
Aczkolwiek widzę cały czas jednak pewną szansę, jeśli chodzi o jednak tę kategorię R. Harley się nie udało, ale mówiliśmy o promocji. Natomiast był Joker, był Deadpool i według mnie kluczowe będzie tutaj na przykład to, co Alan Horn mówił wielokrotnie o tym, że on chce tego Deadpoola, wiadomo, była ta cała wypowiedź. Teraz Reynolds mówi o tym, że dalej współpracują. I normalnie z punktu widzenia kreatywnego, mojego punktu widzenia, nie ma to znaczenia, czy Deadpool będzie R czy PG-13, ja uważam, że można go zrobić na obie strony, ale z punktu widzenia właśnie tej trochę otwartości Disneya na eksperymenty, na nowe rzeczy, może i lepiej, gdyby ten Deadpool był R-ką, wtedy byśmy zobaczyli, że oni są chętni, żeby część swoich marek, które de facto możesz bardzo połączyć z tą najbardziej dochodową, czyli MCU, są otwarci na ryzyko i są otwarci na trochę poszerzenie tej publiki. I będę też dlatego przyglądał się i trochę kibicuję, żeby Deadpool był jednak w R-ce właśnie z tego powodu, bo jeżeli Deadpool będzie w R-ce i Deadpool dla Disneya w R-ce odniesie sukces, to może za tym pójdzie kolejna rzecz. I kolejna i zobaczymy, jak to się rozwinie. Bo jednak ostatnio parę filmów pokazało, że na R-ki też jest publika. Logan też zarobił niczego sobie, do którego mają prawa. Że jednak na te R-ki jest publika i to nawet R-ki te mainstreamowe, no bo mówimy tu o superbohaterach. Ciężko dzisiaj o większy mainstream. Więc zgodzę się z tobą, że faktycznie większość filmów tak się robi, ale wydaje mi się, że już to nie jest wyjątek, że już zaczęliśmy mieć na tyle dużo zarabiających sporo filmów z R-ką, mówię, same dwa Deadpool, Logan i Joker, to już są cztery filmy, to już jest nie byle co, a pewnie o czymś jeszcze zapominam w tym momencie, że tak jest gdzieś jeszcze szansa na to, żeby to nie skostniało.
No i w tym kontekście też jestem bardzo ciekaw w takim razie, jak dalej będzie wyglądała sytuacja właśnie 20th Century Studios i Searchlight, bo no, że Searchlight będzie raczej bezpieczne, no to się spodziewaliśmy, nie? Że bardzo fajnie będzie, to się wydaje logiczne, że dobrze będzie mieć pod swoim skrzydłem wytwórnię, która będzie robić prestiżowe filmy, które będą nominowane do Oscarów i tak dalej, zresztą no, na tym rozdaniu też było Searchlight obecne, jestem pewien, że w przyszłym roku będzie podobnie, ale zastanawialiśmy się, co będzie z tym większym studio, nie? I wygląda na razie na to, że to będzie sobie dalej trwało, aczkolwiek no wciąż widzimy efekty tych wielu nieudanych decyzji, jakie tam w ostatnich latach padały, no bo dopiero co wszedł do kin ten film z Harrisonem Fordem i psem CGI, którego nikt nie chce zobaczyć. Jakimś cudem nikt nie chce iść do kina na film z komputerowo wygenerowanym psem. Więc...
Ja bym chciał przypomnieć, że ten rok ogólny był fatalny dla wszystkich rzeczy foxowych. Mówimy o największej wtopie Dark Phoenix, ale ja chcę przypomnieć, że pewien film nominowany do Oscara w wielu kategoriach, który nawet zdobył Oscara za dźwiękową kategorię, Ford v Ferrari, też nie zarobił pieniędzy. To jest film, który kosztował około 100 milionów tam z hakiem i zarobił 200...
225, co?
No to albo się spina na zero, albo jest cały czas stratne. więc...
Cały czas mnie fascynuje, że wszyscy mówią, wiesz, w kategoriach wielkiej klapy i porażki o Harley Quinn, podczas gdy Ford v Ferrari ma mniej więcej
kosztował
taki wynik.
Kosztował więcej pieniędzy. Nie?
Tak.
A kosztował więcej.
A kosztował więcej pieniędzy i mimo wszystko się o nim tak nie mówi, no ale...
Więc Fox nie miał najlepszych wyników, że tak powiem, z ostatniego roku i nie dziwię się, jeżeli na razie... No, jeżeli szczególnie wchodzi też gość, który musi zastanowić się nad finansową opłacalnością danego studia, że jednak trochę pokombinują zanim to wrzucą. Aczkolwiek jeszcze w przypadku Ford v Ferrari wydaje mi się, że jeżeli stracił pieniądze, to stracił na tyle, że ta statuetka była tego warta. Bo fajnie mówić, że masz nominowany film, który jeszcze dostał tego Oscara i tak dalej. Nawet jeśli tam troszkę pieniędzy straciłeś, to wiadomo, że cały czas mówisz, że masz studio, które produkuje, wiesz, oscarowe filmy. No ale już Dark Phoenix nic nie usprawiedliwia.
A wiesz, masz zawsze Jamesa Mangolda na swoim, tutaj, w swojej stajni, tak. Który teraz mówi się o tym, że ma reżyserować Indiana Jonesa. No, więc może chociażby pod tym względem dobrze dużo tutaj to wytwórnie trzymać. No ale wiemy, że w tym roku też jeszcze parę całkiem sporych filmów ma Fox wypuścić, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało na czele z West Side Story z Spielberga na przykład.
Mnie się też ciekawi, bo jeżeli popatrzysz na ofertę Hulu w Stanach, to tam są cały czas filmy z HBO i seriale z HBO. Jestem ciekawy, na jak długo jest to podpisane. Jasne, Disney przejął wszystko, ale jeżeli były kontrakty zobowiązujące do trzymania do któregoś momentu tych produkcji, to jestem ciekawy, jak długo one będą trzymane. Może HBO Max właśnie czekają z tym, aż to wygaśnie, bo na przykład Grę o Tron możesz oglądać teraz na Hulu. Więc niewykluczone, że właśnie po prostu Warner czeka, żeby nie było tak, że ej, kupcie HBO Max, no dobrze, ale u konkurencji możemy dostać wasze seriale i jeszcze więcej. Więc może z tym jest to wiązane, bo na razie to by bardzo dziwnie wyglądało.
No dobra, słuchajcie, to będziemy chyba przechodzić powolutku do końca. Jakieś słowa może podsumowania na tutaj na odejście Boba Igera. No, nie da się ukryć, że Iger zostawił Disneya w pozycji monopolisty, nie? Jeśli chodzi o rynek rozrywkowy w tym momencie, no nie jest to technicznie oczywiście monopol, ale umówmy się, to jest studio, czy raczej koncern, który może dyktować warunki, nie? Który w tym momencie dyktuje kinom chociażby, nie? Swoje warunki. Kina się muszą posłusznie na nie zgadzać, no bo chcą grać filmy Disneya, bo wszyscy chcą oglądać filmy Disneya. Najlepsze jest to, że, czy może najgorsze w tym wszystkim jest to, że to jest no, nasza wina, nie? To jakby to jest tak, że te wszystkie te działania, które Iger wykonywał, czy dobre, czy złe, z jakiej perspektywy nie patrzeć, jakie Disney powiedzmy wykonywał, no to wszystko się działo tutaj przy naszym aplauzie, tak? Jak przy przejęciu senatów w Zepsisie.
Tak. No bo... Możemy nienawidzić Króla Lwa, ale
ludzie na niego poszli,
półtora, nie? Półtora miliarda.
Tak, możemy...
Jakby nie ma lepszego sygnału dla Disneya. Chcemy takiej treści.
Chcemy więcej tego, nie? Tak samo wspominaliśmy o Frozen 2. Też masa ludzi poszła na ten film, sprzedał się fantastycznie i nie zdziwię się, jak zaraz ogłoszą trójkę i trójkę też zrobimy byle jaką, bo najwyraźniej i tak nikogo to nie obchodzi.
Postacie mogą chodzić po lesie cały film i tak zarobi.
No i no, naprawdę jest niewiele takich sytuacji, w której publika by jasno powiedziała, że no nie, tego nie chcemy, nie? Jakby zazwyczaj to było tak, że po prostu... Coś ludzi nie obeszło wystarczająco, jak nie wiem, te wszystkie adaptacje książek które przechodzą bez echa, ale nie wiem, chyba jedynym takim widocznym sygnałem, kiedy publika była niezadowolona, to są Star Wars ostatnie, nie? Które i tak zrobiły pieniądze spore, nie? Więc równie dobrze Iger mógłby to zignorować. Ale nie, no to w tym momencie w zasadzie no, mamy te ogromne marki, mamy studio, które jak wypuszcza filmy, to inne studia muszą się bać i ustalać, wiesz, swoje premiery pod kalendarz tutaj konkurencji. I co gorsza, tutaj no, Disney ma tyle tych marek w garści, że w zasadzie no, może produkować rzeczy tylko z nimi i jest na wygranej pozycji. I no, to jest podobnie, jakby Disney zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli będzie wypuszczał sam Shrot, no to w którymś momencie jakby publika się od tego odwróci, więc nie wypuszcza tego Shrotu i większość tych produkcji no, stoi na odpowiednim poziomie. I myślę, że oni opracowali jednak taką formułę, żeby te produkcje były dostatecznie dobre, nie? Jakby wiedzą, jakie punkty spełnić, żeby publika, nawet jeśli, nie wiem, recenzje nie są zachwycające, nawet jeśli zainteresowanie wyjściowe nie jest jakieś wielkie, to żeby, powiedzmy, te filmy stały na takim poziomie, żeby zagwarantowało to odpowiedni zysk. I to jest, no, trzeba tutaj mimo wszystko, no, robi to ogromne wrażenie z punktu widzenia tego, jak ta wytwórnia była kierowana. Natomiast, no, z punktu widzenia tutaj odbiorców, no, bywa różnie, nie? Natomiast też nie da się ukryć, że no, podczas tego czasu kierowania Disneyem przez Boba Igera, no dostaliśmy zarówno fatalne rzeczy, jak i te naprawdę fantastyczne, nie? Dostaliśmy także twórców, którzy pod tutaj tym okiem czy skrzydłami Disneya mogli się rozwijać, nie? Bo możemy nie lubić korporacji, możemy nie popierać czy nie wspierać samego koncernu, który no, jest wiadomo, maszynką zarabiania pieniędzy i niczym więcej, ale jednocześnie ten koncern daje pracę masie twórców, aktorów, reżyserów, scenarzystów, innych twórczych ludzi, którym już kibicować warto, nie? I których praca jest wartościowa. Więc no, trudno oczywiście to panowanie tutaj oceniać jakoś jednoznacznie, ale no było bardzo znaczące, nie? I myślę, że z perspektywy czasu o tym okresie tutaj w Disneyu będzie się naprawdę dużo mówić, bo szczególnie teraz w tym takim momencie, gdy mamy streaming, gdy mamy wiele zmian dynamicznie się dziejących, kto wie, czy to nie jest w zasadzie, nie wiem, najważniejsza kadencja gdziekolwiek w rozrywce, nie wiem, chyba od czasu Walta Disneya w ogóle, nie? Więc no.
Ja szczerze mówiąc powiem, że Bob Iger zrobił więcej. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, za to, że firma nazywa się Walt Disney Pictures, między innymi Walt Disney Company i tak dalej, ale Bob Iger to jest gość, który, mówię, możemy mieć wątpliwości co do różnych kierunków, jak sami mamy, ale nie było nigdy nikogo, powtórzę się, kogoś, kto wyżej wywindowałby jakąś korporację, jakąś firmę, szczególnie rozrywkową w historii. Nie było nikogo takiego. Nie było takiego okresu. No sorry, jeżeli mówimy o jednym okresie, gdzie gość rządził, kiedy zagarnął Marvela i de facto go rozwinął, bo po prostu wpompował kasę w projekt, który działał dobrze, bo Marvel, zanim został kupiony Disneya, odniósł parę sukcesów, ale to jeszcze nie były firmy...
Tak, już wcześniej się pojawił Toy Biz, włożył trochę pieniędzy, to już tak się rozwijało, nie ma... Zresztą Marvel już myśleli, przecież już stworzyli swoje studio, tylko nie mieli jeszcze pieniędzy na produkowanie filmów samemu, ale już kombinowali nad tym, więc to nie jest tak, że... Bo często jest ta narracja, że wiesz, że pojawił się Disney i tę małą firmkę, która tam cienko przędła, dopiero wywindowali, no nie, ale nie, no nie da się ukryć, że Marvel dzisiaj jest też hegemonem, jeśli chodzi o rozrywkę, nie? Którym nie był wówczas.
Rozpompował to. Więc kupienie Star Wars, Pixara, Foxa, no naprawdę ciężko porównać to do czegokolwiek innego, co mieliśmy w historii rozrywki masowej w ogóle do tej pory. I trochę odniosę się do tego, o czym mówiłeś. Ja właśnie strasznie nie lubię tej narracji, która się pojawia, że właśnie powstają te filmy i oczywiście sławne, nie powstają oryginalne filmy i tak dalej, i przez to chodzimy na to do kina, rozmawiamy o tym i w momencie, w którym często poruszamy temat jakichś filmów, na przykład oscarowych nawet filmów, czyli te, które już mają promocję jakąś budowaną, i tak jest sobie, że większość naszej publiki nie ogląda tych filmów. A jak tylko pojawia się Król Lew, no to po trzy razy na niego idą do kina. Więc, no, ja zawsze, no wiadomo, nie robisz... Filmy nie sprzedają się, to nie jest tak, że one są komuś wpychane do gęby, czy coś w tym rodzaju. Gdyby tak było, to Dumbo by się sprzedało, a się nie sprzedało, więc ewidentnie coś jest w tych filmach, że tak jak mówisz, jeżeli jest jakaś formuła, no to ewidentnie ona działa i ewidentnie jest wystarczająco mocna, żeby lwia część publiki stwierdzała, okej, warto na to chodzić, warto pójść na kolejny film i warto dalej rzucać kasę, wystarczy, że jest to produkcja Disneya.
No właśnie, więc jest jeszcze ta kwestia właśnie, o którą zahaczyłeś, że no właśnie nie wspomnieliśmy o tym. No jakby reklama i promocja tego całego biznesu też ma ogromne znaczenie i sam fakt, że udało się też na przestrzeni tych lat wciąż z tej no wielkiego, bezdusznego korpo, jakim Disney, wiadomo, jest, wszyscy o tym doskonale wiedzą, wciąż utrzymywać wizerunek jakby firmy, która jest przyjazna tutaj całym rodzinom,
tak.
Ta, która stara się tutaj oczywiście dawać wolną rękę twórcom, która stara się robić to i tamto, jakby fakt, że wychodzi ten durny Król Lew, który jest najgłupszym pomysłem na świecie i cały świat o tym mówi, Też nie dzieje się przypadkowo, nie? No bo jasne, nasze zainteresowanie to swoją drogą, ale to też, wiesz, no... Jakby Disney musi to sprzedać, musi sprzedać ten temat, tak? I oni od bardzo dawna doskonale też wiedzą, jak ten temat sprzedawać, jak, wiesz, co jest w tym momencie, jak poruszyć te struny, tak, żeby ten temat grał. Więc, no... to też jest pewna działka, która myślę, że... której inne wytwórnie, inne koncerny mogłyby pozazdrościć w tym momencie, nie? Bo wiemy, jaka atmosfera na przykład działa się przy okazji, nie wiem, startu DCU, nie? I tych filmów, na które wszyscy czekali. I to wszystko się posypało po prostu błyskawicznie, nie? Nawet wydaje mi się, że właśnie jedyny problem, jaki miał Disney ostatnio, to są te Star Wars, nie? Gdzie powiedzmy, że narracja nie była taka, jaką by sobie życzyli. Ale jestem pewien, że prędzej czy później to też uda im się odwrócić i myślę, że już zrobili kroki ku temu.
No ale też wiedzą trochę, jak płynąć z prądem, nie? Mówiliśmy dopiero co o Kevinie Feigim, któremu pozwolono na wprowadzanie mniejszości na to, żeby superbohaterki były na pierwszym planie. Ale to nie tyczy się tylko i wyłącznie tego. Mamy bodajże teraz w Onward jest motyw, w którym pojawia się homoseksualna policjantka na przykład, w którymś momencie i już nie na zasadzie takiej, jak często było na zasadzie, nie wiem, Ursuli, czy Hadesa, czy kogoś, gdzie ktoś mógł założyć, że ta postać jest queer, tylko policjantka, która mówi bodajże, że jej dziewczyna, czy jej żona, czy jej partnerka opiekuje się dzieckiem w domu, coś takiego. Nie oglądałem Onward, ale wiem, że taka scena jest w filmie. No to już nie jest na bazie domysłów, w tym momencie nie jesteśmy. I też widzimy więcej właśnie kobiecych bohaterek, nie tylko księżniczek już, które były, więc jakby to też jest firma, która i znowu, nie dzieje się to dlatego, że mają poglądy, że uważają, że to jest najlepsza rzecz na świecie, tylko wiedzą, że tam jest biznes i wiedzą, że tam są pieniądze.
Za tymi decyzjami stoją starsi panowie po 50, po 60, którzy mają gdzieś to, czy będą homoseksualne postacie w filmach, czy nie. Dla nich się liczy to, czy to się spotka z zainteresowaniem, jaką reakcję wywoła, nie?
Ale natomiast
jeszcze tylko podkreślę, że więc dlaczego my się w takim razie jaramy, jak tego typu rzeczy się pojawi w filmach? No my raczej zwracamy uwagę na to, że jakiś twórca miał okazję taką postać stworzyć.
Dokładnie.
Tak? I z tej perspektywy mówimy. Natomiast no wiadomo, że za decyzjami stoją zupełnie inne pobudki.
I to jest o tyle dobre właśnie, że zamiast jakichś absurdalnych często, jakby to powiedzieć, takiego zaparcia po prostu, które się pojawiało niekiedy w firmach, umówmy się, byli różni prezesi, którzy mówili, no wspomniano, jak Permater był jednym z nich, ktoś faktycznie jest w stanie sprawdzić rynek i stwierdzić, okej, okay, fajnie jakby osoby czarnoskóre dostały swojego superbohatera, bam, 1,3 miliarda, nie? I w tym momencie wychodzi, tak jak powiedziałeś, jest Ryan Coogler, jest cała masa obsady czarnoskórej, która może zagrać w tym filmie. Masz artystów, masz kostium designerów, którzy sięgają po te różne inspiracje, wiesz, narodowe i tak dalej. I to jest powód do radości, a jednocześnie osoba, która podejmuje decyzję na bazie słupków, no... wie, że w tym są pieniądze i z powodu jakichś debilnych uprzedzeń nie odrzuca tych pieniędzy i przy okazji no kto stoi za tymi pieniędzmi? No ludzie stoją, bo to są ich portfele, więc jednocześnie nie ma takiej sytuacji, kiedy ludzie są gotowi wydawać kasę, ale nikt nie chce tworzyć, wiesz, dla nich produkcji, nie? I to też jest w jakiś sposób do docenienia.
No wiesz, no cały ten sukces Disneya to jest właśnie ten taki piękny układ, który się sam napędza, nie? Jakby decyzje studia swoją drogą, ale one wynikają z tego, czego my chcemy na dobrą sprawę, nie? I co my chcielibyśmy zobaczyć. Natomiast no, jak my chcemy coś zobaczyć, to płacimy więcej i wtedy studio zarabia i wie, co robić dalej. No i tak to się kręci. Także mam nadzieję, że Bob Iger się podzieli swoim majątkiem tutaj, bo to dzięki nam go osiągnął. Jak już będzie sobie leżał pod palmą z drinkiem na tej swojej wyspie. Natomiast no, zobaczymy w takim razie, jaką drogą dalej pójdzie Disney, nie? I w jakim kierunku się zwróci. Natomiast myślę, że tak generalnie, podsumowując jeszcze tylko to, czego oczekujemy, poza tymi drobnymi zmianami, no może większymi w tych departamentach, powiedzmy, które nie działały tak, jak powinny, ja też się nie spodziewam jakichś właśnie znaczących zmian. Jakby wydaje mi się, że długo, poza może, nie wiem, zmianą na czele Lucasfilm, to myślę, że jest prawdopodobne, poza zmianą na czele Walt Disney Studios, myślę, że to jest pewne, to myślę, że raczej nic dużego się tam nie wydarzy.
Wiesz, że MCU na przykład jest zaplanowane pewnie na 5 lat do przodu, konkretnie na 10 lat do przodu ogólnie? I nie sądzę, żeby nagle ktoś stwierdzał, że ten plan warto ruszać. Pamiętajmy, że to jest korporacja, która cały czas działa. To nie jest tak, że wchodzi nowy prezes. Okej, okay, stop, wszyscy zawieźcie pracę, na razie nie pracujemy, musimy ustawić nowy kierunek. Masa rzeczy została ustalona, została napędzona, wprawiona w ruch. To nie są rzeczy, które możesz zmienić od tak. Więc nawet jeśli będą zmiany ze Star Wars, to też wydaje mi się, że nie będą to zmiany, które nagle teraz wejdą, tylko to będą zmiany, które już były planowane jeszcze przez Igara i jeszcze przez jego ekipę, że tak powiem. No i pamiętajmy, że Iger jeszcze trochę będzie jakby w tym Disneyu. Więc też warto mieć to na uwadze, że jeżeli usłyszycie o jakichś zmianach, to nie muszą one wynikać jeszcze na tą chwilę z nowego prezesa, który po prostu wejdzie, będzie chciał zaznaczyć swój, wiesz, swój odcisk pozostawić w tym miejscu. Myślę, że na razie nie ma co wyciągać pochopnych wniosków.
No to na tym myślę, że będziemy powoli kończyć. No jeszcze jedna kwestia. Siła Disneya też w dużej mierze wynika, no nie w decydującej, nie w większości, ale w pewnej części wynika też ze słabości konkurencji i błędów, jakie popełnia konkurencja, więc miejmy nadzieję, że to też będzie motywacja, żeby się wziąć w garść i zacząć robić dobre rzeczy, bo coraz bardziej jest niestety ta konkurencja tutaj odjeżdża, nie?
No nie byłoby tego monopolu, prawie monopolu, gdyby na przykład DCU się rozwinęło. Gdyby nie podejmieli pierdyliarda debilnych decyzji. Gdybyś miał drugie silne uniwersum w tym momencie, to wiesz, że to napędziłoby kasy DC, nie DC, tylko Warnera na inne produkcje. I nagle Warner mógł być dużo większym tutaj graczem na rynku, ale no mówię, mieli chociażby prezesa, który wolał bonusy i inne, że tak powiem, zabawy.
Mieli nawet okazję wcześniej coś zrobić, nie? Przecież mieli prawa do tych swoich postaci.
Mieli dużo dłużej niż...
Kiedy były te głosy o tym, że George Miller... Znaczy głosy, już miała się zacząć produkcja, jak George Miller miał robić swoją Ligę Sprawiedliwości, nie? Byli aktorzy wybrani.
Jeżeli dobrze pamiętam, to było tak, że aktorzy byli gotowi, tak. I już wchodzili na plan i nagle stop, nie robimy.
I nagle nie robimy, nie? Jakby tam to wtedy wypaliło, no to myślę, że ta, wiesz, historia by się zupełnie inaczej potoczyła, kurczę, no. Także, no niestety, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej w takim razie. Słuchajcie, dajcie nam znać, jak wy w takim razie odnosicie się tutaj do tych zmian, do tej dużej zmiany w zasadzie, która mam wrażenie, że i tak mało miejsca się jej poświęca tutaj w sumie w mediach. Natomiast jeśli macie jakieś inne lub takie same tutaj odczucia względem kadencji, bo powiedzmy Boba Igera jako CEO Disneya, to podzielcie się oczywiście nimi z nami. Natomiast jeśli chcecie, żebyśmy jakiś temat rozwinęli, ewentualnie pogadali o jakieś kwestie, o której nie powiedzieliśmy tutaj, to możecie nam zadawać pytania w formie tipów lub superchatów. Link do tipów macie w opisie i wówczas no, odniesiemy się do tego tematu, rozwiniemy go jakoś w formie osobnego wideo. Był ze mną Oskar Rogowski, dzięki wielkie za długą dyskusję, ja się nazywam Łukasz Stelmach, do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć!